To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest żeglarz, reprezentant Polski w windsurfingu, reprezentant klubu AZS AWFIS w Gdańsku, czyli Piotr Myszka. Cześć Piotrek.
Cześć, witam Was serdecznie, witam Cię Bartku.
Dopiero co wróciłeś z Hiszpanii, rozmawiamy świeżo po Twoim powrocie z tego pięknego i ciepłego kraju. Co tam robiłeś?
Tak, no nie da się ukryć, że jak to w żeglarstwie bywa, nasz sezon żeglarski w Polsce już się zakończył. Jest za zimno, żeby pływać na wodzie, zwłaszcza na windsurfingu, więc powoli się przenosimy za granicę. Byliśmy teraz w Hiszpanii, w okolicach Kadyksu, gdzie mieliśmy takie zgrupowanie, można powiedzieć, rozpoczynające nasze takie zgrupowania zimowe, które będą głównie właśnie w Hiszpanii.
Ale co tam dokładnie robiłeś? Bo zdaje się, że otwierasz nowy rozdział w swojej karierze zawodowej właśnie w Hiszpanii.
W związku z tym, że klasa RSX, w której ścigałem się do Tokio 2020, już jej nie będzie w programie olimpijskim, ale będzie nowa klasa windsurfingowa, IQ Foil. To jest taka deska windsurfingowa, która ma hydroskrzydło i deska ogólnie lata, więc no, muszę się nauczyć latać na desce. Do tej pory pływałem na desce, a teraz muszę się na tej desce nauczyć latać i to jest taki cel sam w sobie na najbliższe miesiące te zimowe.
Czyli to jest coś, co Ciebie stymuluje. W końcu ile można pływać na desce? Czas na latanie.
Dokładnie. No dla mnie to jest, myślę, że dla każdego tutaj windsurfera, który do tej pory pływał klasycznie, możliwość polatania na desce to jest w ogóle, no to jest windsurfing 2.0, nowe takie rozdanie, nowa, może być zajawka tak naprawdę, nowa przygoda. Ja też tak do tego podchodzę i mam z tego ogromny fan i to mnie bardzo cieszy, bo wiadomo, swoje lata mam, ale ciągle mnie to kręci i mam nadzieję, że no będę w tym dobry na pewno. A jak będzie na regatach w sezonie przyszłym, to zobaczymy właśnie, to będzie wszystko na pewno zależało od tej pracy wykonanej w Hiszpanii na zgrupowaniach.
A Hiszpania jest tutaj najlepszym miejscem do trenowania, a może Portugalia? Bo oczywiście, ustalmy jedną rzecz, o Polsce w tym przypadku nie mówimy.
Nie, no wiadomo, w zimę w Polsce to tylko tak jak wracam, to robię tak naprawdę treningi ogólnorozwojowe, a pływanie w Europie w zimę, Portugalia trochę za zimna jest już, może jeszcze tak właśnie grudzień jeszcze nie jest tak źle, ale styczeń, luty już jest tak naprawdę dość chłodno, więc bywają takie dość chłodniejsze dni. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to jest kilka miejsc, które mamy takie rozkminione, że tam jest na pewno fajnie, ciepło i przyjemnie. To są Wyspy Kanaryjskie, czyli można powiedzieć wyspy no już nie należące do Europy, ale właśnie ciągle należące do Hiszpanii. I to dla nas jest po prostu mega komfort, bo to jest Unia Europejska, możemy tam po prostu, na początku płynie sprzęt, a my po prostu tylko tam dolatujemy samolotem. Cenowo jest to też naprawdę bardzo korzystny wyjazd, bo nie jest tak drogo. No i co mamy? Mamy super warunki do trenowania, bo mamy tam akurat, wybraliśmy sobie wyspę Lanzarote, południe wyspy, tam mamy płaską wodę, jak chcemy, za rogiem wypływamy, po prostu 5 minut dalej mamy falę oceaniczną i mamy cały czas dobrą pogodę, jeżeli chodzi o temperaturę, no i wiatry też, nie? Przeważnie tam wieje cały czas, więc mamy super warunki do tego, żeby właśnie trenować w różnych warunkach. No i tak samo podchodzą do zimy inni zawodnicy z innych krajów, więc w trakcie tego kresu zimowego na tej Lanzarote będzie, myślę, że połowa Europy zawodników tych najlepszych, którzy się przygotowują, więc będziemy mieli super fajnych zawodników, z którymi będziemy mogli gdzieś tam posparować. A Lanzarote nawet pociągnęła dalej temat i organizuje też regaty Grand Prix Lanzarote, więc i w styczniu, i w lutym, więc będziemy mieli praktycznie wszystko. Trening, testy sprawdzające właśnie podczas regat i myślę, że to naprawdę będzie fajne owocne wyjeżdżanie.
No to chyba ciężki był to powrót do szaro-burej, zimowo-jesiennej Polski.
Wiesz co, no jest tak, że kurczę, wiesz, jak naładuje się tym słońcem, to pierwsze dni, no faktycznie jest trochę ciemniej, nie da się ukryć, no ale w związku z tym, że mamy jeszcze tam taką, wiecie, te baterie naładowane po tym wyjeździe, tym słoneczkiem, to myślę, że jakoś tam jestem w stanie sobie z tym poradzić, to nie jest jakiś tam kłopot, więc ta witamina też dobrze działa i cały czas jestem dobrze, tak żebym naładowany tą pozytywną, ciepłą energią właśnie z Hiszpanii, no ale wiadomo, no trening, wyjść na dwór, już trochę trzeba się zmobilizować. No cóż, no taka robota, trzeba i tyle.
Planujesz w tym roku jeszcze wyjazd do Hiszpanii?
U nas wygląda logistyka w ten sposób, że po Europie jeździ samochód z przyczepą, na której jest ponton i są deski. I to wszystko płynie promem 7 grudnia na Lanzarote właśnie. Ja tam dolatuję na 12 grudnia, dosłownie na tydzień, żeby właśnie polatać z ekipą, pościgać się i tak właśnie przed świętami chciałbym jeszcze tydzień tam po prostu być, nie? Żeby tak właśnie przynajmniej w tym okresie zimowym ten tydzień, 10 dni polatać w miesiącu, żeby ten kontakt był cały czas jak największy z tą deską, no i też żeby ten feeling gdzieś tam po prostu już budować.
A jaki był ten mijający rok dla ciebie? Czy to jest rok w cieniu igrzysk? Czy to jest rok w cieniu tego falstartu?
No, raczej to był rok w cieniu igrzysk, nie da się ukryć, bo był to dość szalony rok, bo ja go zaczynałem, można powiedzieć, wychodząc z kontuzji połamanego żebra. Na początku stycznia miałem lot na Lanzarote, gdzie po rehabilitacji, po 1,5 miesiącu spędzonym po prostu tylko w domu na rowerku, mogłem pierwszy raz pojechać właśnie się popływać. Oczywiście zakończyłem ten mój okres rehabilitacji jeszcze COVID-em w tym wszystkim, więc to wszystko gdzieś tam się ponakładało i dopiero gdzieś tam 15 stycznia zszedłem pierwszy raz na wodę. No i od tego momentu już była taka ciężka harówka do samych igrzysk, żeby no wrócić do tej pełnej takiej sprawności fizycznej, ale też mentalnej, że jestem, że potrafię i mogę walczyć o medal. I do takiego nastawienia tak naprawdę dążyłem przez ostatnie pół roku przed igrzyskami, więc to było naprawdę dużo, sporo roboty, która oczywiście no, myślę, że została super, super zrobiona, bo po prostu jechałem na te igrzyska jako ten pretendent do medalu i z tego najbardziej się cieszyłem, że ja to sam wiedziałem, czułem, że będę walczył o ten medal i tak też było do samego końca tych igrzysk, walczyłem o ten medal. To szóste miejsce to jest tak naprawdę wypadkowa tego falstartu w ostatnim wyścigu. Gdyby nie to, myślę, że wiadomo, mogłoby to inaczej wyglądać. Cały czas podkreślam po tych igrzyskach, że to i tak była piękna droga, ciężka droga, którą udało mi się przejść, udało mi się po prostu wrócić do tego poziomu na najwyższym topie i znowu walczyłem o medale. To myślę, że to też jest taka wartość dla mnie największa. No, wielka szkoda, że mówię, nie ma tej wisienki na torcie, ale na pewno jest ten tort z kim jeść i to jest chyba też najważniejsze, żeby mieć tutaj fajnych ludzi wokół siebie, rodzinę i tak dalej, z którymi można normalnie dalej coś planować, robić inne ważne rzeczy.
A ja w twoim głosie, gdy o tym opowiadasz, wyraźnie nie słyszę cienia goryczy.
W tym momencie tak naprawdę mam to już przerobione na różne sposoby. Wiele razy musiałem to już tłumaczyć, powtarzać, jak to było w ostatnich igrzyskach i tak dalej. Było, minęło. No, ja zawsze podchodzę do tego tak, że no, igrzyska są bardzo ważne dla sportu. Dla mnie też były ogromnie ważne, zwłaszcza po Rio, gdzie byłem czwarte, zająłem czwarte miejsce, też się otarłem o medal. To zdobycie medalu bardzo było dla mnie takie no, ważne, żeby go jednak mieć. No nie udało się, ale no, na tym się świat nie kończy i myślę, że tak czy inaczej zrobiłem kawał dobrej roboty dla takiego żeglarstwa windsurfingu polskiego. Tytuły Mistrza Świata 2 razy i tak dalej, to też są jakieś wyniki, które na pewno są takie, o których nie można zapominać. No i co dla mnie jest osobiście najważniejsze, to oczywiście rodzina, moje trójka dzieci i tak dalej, które w trakcie tej mojej całej kariery po prostu się ta rodzina rozrastała i ona jest i ja razem jedziemy dalej. Myślę, że to są takie rzeczy chyba najważniejsze w życiu, a po prostu wiadomo, igrzyska w Tokio to był kolejny z etapów i trzeba teraz patrzeć dalej w przyszłość, co będzie dalej i tak dalej, no. Więc ja tak do tego podchodzę.
A czy rodzina była z tobą w Tokio, czy kibicowała ci przez telewizor?
W związku z tym, że sytuacja w Japonii i ten COVID po prostu nie pozwalała nawet na przyjazd osób do tak jakby dodatkowych, bez po prostu jakichś totalnych obostrzeń, kwarantanny na miejscu i tak dalej, co było po prostu kompletnie bez sensu, no bo nie dałoby się tego w żaden sposób z nami połączyć, tym bardziej, że już podczas samych igrzysk mieszkaliśmy w hotelu, takim wiosce żeglarskiej, olimpijskiej, która była totalnie odizolowana od świata zewnętrznego. My byliśmy po prostu w takiej bańce zamknięci przez, można powiedzieć, ponad 3 tygodnie, czyli od momentu przylotu aż do wylotu funkcjonowaliśmy w takim systemie hotel olimpijski, jazda autokarem akredytowanym do portu olimpijskiego i z powrotem. To było nasze tak naprawdę 3 tygodnie, to były nasze takie możliwości, które poruszania się, jakie tam mieliśmy. Nie było opcji nawet wyjścia z hotelu. Więc no to były dość specyficzne igrzyska, ale rodzina oczywiście cały czas była od samego początku do samego końca, włącznie ze strefą kibica, która powstała u nas w ogrodzie, właśnie w Gdańsku, w Oliwie, więc wszyscy śledzili i też znajomi, rodzina cała, więc no, na pewno byli ze mną do samego końca, no i są cały czas.
Mówiłeś tutaj przed chwilą o COVID-zie, ale w tym przypadku COVID może być twoim sprzymierzeńcem, bo następne Igrzyska Olimpijskie są o rok szybciej.
Tak, no nie da się ukryć, że ta pandemia trochę to wszystko powracała do góry nogami. Ten okres olimpijski między Rio a Tokio trwał 5 lat. Teraz to jest tylko 3 lata, już niecałe 3 lata, tak może być, już prawie 2,5 zostało do igrzysk. No jest to kuszące, no taka perspektywa, że no, za chwilę rozpocznie się walka już o Paryż, nie? W naszym przypadku. Jest to kuszące, dlatego też na razie nie odpuszczam. Mówię, no, chcę się dalej przygotowywać, chcę dalej spróbować powalczyć o te igrzyska, bo już są niedługo, no, więc jest to w zasięgu.
To jest Kafa AZS, a naszym gościem jest Piotr Myszka. Piotr, przed chwilą wspomniałeś o swojej rodzinie, to pozostańmy przy niej. Wspólnie ze swoją żoną Zuzanną rozwijasz projekt Waves of Harmony. Co to takiego?
Waves of Harmony to jest taki program, który powstał tak naprawdę po Rio w mojej głowie. Było to związane z takim sprzętem EEG, biofeedback i treningiem na tym sprzęcie, który przeszedłem przed igrzyskami. I wtedy tak jakby pierwszy raz mogłem zobaczyć przy wykorzystaniu tej aparatury te moje fale mózgowe, które są w głowie, jak one działają, czy one są takie, jak powinny być u takiego sportowca i co zrobić, żeby na przykład móc bardziej mieć większy wpływ na te fale, czyli właśnie trenować koncentrację, zarządzać stresem, albo właśnie umiejętność odpoczynku. No i to był taki fajny moment, kiedy mogłem to pierwszy raz zobaczyć właśnie przy wykorzystaniu tej aparatury, bo to jest takie coś, że podłącza się parę kabelków do głowy, kabelki są przekierowywane do urządzenia, a potem z urządzenia na monitor. I na monitorze widzimy, jak te fale pracują i przy odpowiednim tak jakby zastosowaniu jakiegoś treningu możemy te fale po prostu w jakiś sposób trenować. I stwierdziłem, że to może być fajny pomysł na rozwinięcie mojej żony, która jest psychologiem, właśnie rozwinięcie tej działki właśnie psychologicznej, o ten sprzęt i po prostu sposób tak jakby pracy z ludźmi właśnie przy wykorzystaniu tej aparatury. No i w związku z tym, że w sporcie i w życiu, w biznesie, no, towarzyszą nam te same emocje, te same projekty, które musimy gdzieś tam realizować. Musimy walczyć każdego dnia o to, żeby właśnie gdzieś tam wykazać się w firmie, przed szefem, przed sobą samym. Potem wracamy do domu, mamy oczywiście rodzinę, dzieci, kredyty na głowie i tak dalej, ten stres towarzyszący temu wszystkiemu i w jaki sposób sobie z tym radzić, żeby po prostu w jakimś zdrowiu psychicznym być jak najdłużej i najbardziej efektywnym. No ja w związku z tym, że mam 40 lat i ciągle ścigam się na igrzyskach, a mam rodzinę i tak dalej, więc myślę, że jestem fajnym przykładem i tak jakby uwiarygadniam ten program jako coś, co ma sens i rozwijamy to cały czas na różne płaszczyzny, bo na początku zaczęliśmy w biznesie swoje pierwsze działania. Okazało się, że te nasze założenia bardzo się pokrywają z tym, co jest właśnie w biznesie, więc to nam dało tylko kopa do tego, żeby dalej w to rozwijać. No ale niestety pojawił się COVID 2 lata temu. My byliśmy dość młodą firmą, która właśnie też zaczęła świadczyć usługi właśnie szkoleniowe z wykorzystaniem tej aparatury, no ale pojawił się COVID, wiadomo, cięcia i tak dalej, budżety. No i zaczęliśmy troszeczkę przekierowywać te nasze działania na inne strefy, tak jakby życia, inne dziedziny życia. I się okazuje, że tą aparaturę też możemy wykorzystywać właśnie w kardiologii, w gabinetach dentystycznych, bo teraz jak się idzie do dentysty, to już jest taki trend, że po pierwsze leczy się zęby, wiadomo, ale też zęby często, wiadomo, są wynikiem, niszczeją w wyniku stresu i napięć mięśniowych, które po prostu zaciskają i zjadamy te zęby. No i się okazuje, że znalazło się oczywiście też właśnie zastosowanie to właśnie w stomatologii. Możemy w takich nowych, profesjonalnych zakładach, gabinetach już mieć takie usługi, jak właśnie chociażby usługa fizjoterapeuty, który pomoże nam rozluźnić mięśnie, twarz czaszki, które tak naprawdę mają ogromny wpływ na to, co się dzieje z naszymi zębami pod wpływem stresu, bo pewnie większość z nas sobie nie zdaje sprawy, jak ten stres zaciska nasze mięśnie, które po prostu powodują miażdżenie naszych zębów każdego dnia w ciągu dnia, ale też tak naprawdę kiedy śpimy i zaciskamy te zęby i je po prostu niszczymy. I się okazuje, że też przy wykorzystaniu tej aparatury możemy nauczyć oddane osoby właśnie w jaki sposób rozluźniać te mięśnie, bo sama taka usługa fizjoterapeutyczna to jest tak jakby coś, co działa doraźnie, tak? Ale taka praca, która po prostu, którą uczymy podczas tych terapii, tych pacjentów właśnie w jaki sposób umiejętnie rozluźniać te mięśnie, świadomie rozluźniać, bo się okazuje, że to nie jest takie proste umiejętność rozluźnienia mięśni, to właśnie też dzięki właśnie tej aparaturze możemy to robić.
Pozostańmy jeszcze przy tych dentystach. Jak ta metoda może wpłynąć na leczenie zębów? Na to, że boimy się chodzić do dentystów, na to, że przychodzimy do dentysty, kładziemy się na tym specyficznym fotelu, nad nami jest milion świateł, sytuacja mało komfortowa. A to, jak rozumiem, może się zmienić. Nasze podejście i odczucie może się zmienić.
Zasada jest zawsze taka sama. No, trzeba do tego dentysty pójść. No, im bardziej regularnie do dentysty chodzimy, tym lepiej. No, nie ma co w ogóle tutaj innej opcji. I to będzie po prostu tylko na naszą korzyść, bo potem właśnie tego bólu będzie mniej dzięki temu, że właśnie pójdziemy. No, jeżeli jest oczywiście dentysta świadomy, tak jakby tych rzeczy, które się dzieją, które oddziaływują na zęby, no pewnie w związku z tym, że robi ten zawód, no to na pewno zdaje sobie sprawę, że samo jedzenie to nie tylko uszkadza zęby, ale ten właśnie też ten stres, zaciskanie mięśni i tak dalej. Jeżeli jest taki, jest na pewno dentysta, stomatolog, który widzi ten problem, że na przykład te zęby są pościerane mocno, i to nie jest w wyniku jedzenia, tylko po prostu zaciskania szczęk, no to powinien od razu taką osobę skierować albo do fizjoterapeuty, żeby rozluźnić te mięśnie, albo tak jak my tutaj to robimy w Gdańsku, w Dental Sense, gdzie po prostu stomatolodzy wysyłają taką osobę, żeby po prostu nauczyła się rozluźniać, nauczyła się nie napinać tych mięśni podczas stresu. I tutaj wracam właśnie do tego stresu, który gdzieś tam jest po prostu bardzo podobny w sporcie i właśnie w życiu nawet takim codziennym, kiedy on nam towarzyszy po prostu w różnych sytuacjach i kolokwialnie mówiąc, my te zęby zjadamy. I wygląda to tak, że procedura wygląda w ten sposób, że mamy też takie czujniki, które się podpina do mięśni, i przez odpowiednie właśnie sprzężenie zwrotne, które dostajemy w związku z tych czujników mięśniowych, osoba uczy się rozluźniać te mięśnie. Czyli po prostu gdzieś jest podpięty pod przyczep początkowy i końcowy mięśnia te przewody. One absolutnie nie rażą żadnym prądem, one tylko zbierają informacje i tak jakby mówią, pokazując na formie takiej grafiki na komputerze, czy te mięśnie są napięte, czy są rozluźnione. I tak samo w formie tej grafiki możemy tą grafikę zacząć poruszać, rozluźniając mięśnie. Tak jakby to jest od razu informacja tak jakby realna dla danej osoby, bo od razu widzi, czy ten trening, czy ta praca właśnie rozluźniania jest skuteczna, czy nie. Może wykorzystywać od razu narzędzia, które dostaje od nas, w jaki sposób właśnie rozluźniać się albo zarządzać tym stresem, żeby obniżać to napięcie.
Czyli po prostu trzeba się wyluzować. To przejdźmy teraz do wspomnianej przed chwilą przez Ciebie kardiologii.
Generalnie kardiologia jest powiązana z naszym układem oddechowym, oddechowo-krążeniowym, tak mówiąc najprościej. I sposób oddychania w relacji do tego, do takiego rytmu tętna, które mamy w organizmie, jest szalenie ważne dla organizmu. Niestety jest to tak jakby troszeczkę gdzieś tam temat pomijany, bo póki jesteśmy młodzi i silni, to co organizm poradzi, tak? Zdrowy organizm w miarę sobie tam radzi, ale wiadomo, z czasem nawarstwiają się różnego rodzaju problemy, stresu jest coraz więcej, więcej jest takich rzeczy, które nas po prostu powodują to, że raz, że się po prostu nie wysypiamy, dwa, że źle się odżywiamy, właśnie jest nagromadzenie tego stresu i ten oddech jest po prostu zaczyna coraz gorzej pracować w stosunku do tego rytmu, który potrzebuje układ krążenia. I to jest największy problem właśnie, tak myślę, że ogólnie w kardiologii i z zawałami, i ze wszystkim, bo po prostu gdzieś te rzeczy się nawarstwiają, a potem po prostu to się gromadzi, aż dochodzi do jakiegoś strzału. I to są różne momenty. My na razie jesteśmy gdzieś tam, pracujemy na razie z tutaj kardiologiem, profesorem Kozłowskim tutaj z GUMED-u w Gdańsku, który jest mega fanem tej naszej terapii i widzi w tym mega potencjał. Po prostu kieruje do nas pacjentów na razie z konkretnymi takimi przypadłościami, jak chociażby omdlenia. I to są takie rzeczy, które okazuje się, że młody organizm, wiadomo, można potraktować farmakologicznie. Dostanie się tabletkę, to się gdzieś tam wyreguluje i pacjent idzie do domu. Generalnie to jest raczej, to nie jest jakiś tam kłopot. Nie? Poza tym nie ma czasu. Młody człowiek nie ma czasu, on jest zapracowany, on chce tu i teraz przyjąć tabletkę. Ale niestety już tak w wieku 40-50 lat te tabletki już przestają tak trochę działać, nie? I zaczyna się problem, nie? I co, jak to dalej rozwiązać? I nie ma czegoś takiego w kardiologii jak fizjoterapia, tak jak na przykład właśnie w chirurgii. tak, że jest operacja, zabieg, czy jak, albo jakiś uraz i są fizjoterapeuci, którzy na przykład mają wyprowadzić danego pacjenta do stanu takiego, wiesz, jak było przed. A czegoś takiego w kardiologii nie ma, więc pacjent jest po prostu dostaje albo tabletkę, albo zabieg, który ma poprawić na przykład funkcjonowanie układu krążenia. Jakieś tam przepychanie rur i tak dalej. Takie klasyczne. I się okazuje, że no tutaj jest jakaś taka metoda, którą możemy gdzieś tak jakby wpleść w to, jako tacy fizjoterapeuci w kardiologii. Ludzie, którzy po prostu będą właśnie zajmować się właśnie ludźmi, żeby nauczyć ich, w jaki sposób chociaż mają oddychać, bo okazuje się, że właśnie wracając do tych omdleniowców, wyregulowanie tego oddechu w korelacji z tym rytmem tak jakby pracy serca i układu krążenia powoduje to, na razie oczywiście mamy niewielką ilość pacjentów, bo to jest raptem tam kilkanaście osób, tak? Ale to jest 100% osób, którym się poprawiło, nie? Więc możemy tak już powolutku gdzieś tam między sobą się tym chwalić i tak dalej, ale oczywiście pracujemy nad badaniami, żeby tak jakby już podeprzeć to takimi oficjalnymi badaniami, że ta metoda działa i że to coś, co może pomóc właśnie w kardiologii, bo i to znowu jest nawiązanie do sportu, bo ten oddech w sporcie, taki zwykły oddech, taki przy wykonaniu takiego treningu HRV i dokładnie my ten sam oddech właśnie stosujemy z tymi osobami, którym pomagamy, jest bardzo skuteczny, nie? I właśnie w pracy, właśnie w regulowaniu tego układu krążenia i u tych omdleniowców oni faktycznie czują, że przestają mieć z tym problem, nie? Więc dla nich to jest taka informacja, że przestają brać leki, nie? I mogą z czasem przestać brać leki, a widmo tej takiej operacji, zabiegu oddala się po prostu na jakiś późniejszy termin, więc jest to jakiś tam potencjał, który chcemy wykorzystać, a tak jak mówię, to jest ciągle nawiązanie do tego, co się dzieje w sporcie, bo w sporcie okazuje się z tym oddechem też jest bardzo podobny problem i coś, co ja z czym ja na przykład bardzo zacząłem pracować właśnie po Rio i myślę, że to też mi pomogło właśnie i w wygraniu kwalifikacji do igrzysk i w tym w przygotowaniu się do samych igrzysk.
Z wielką pasją, jak słyszycie, Piotr Myszka opowiada o tym projekcie, a ja tak się zastanawiam z tyłu głowy, jak ty na to wpadłeś?
Myślę, że to był ten trening EEG Biofeedback, który przeszedłem właśnie w 2016 roku przed igrzyskami. To był tak jakby początek, to mi tak jakby uświadomiło to, że aha, czyli po prostu są u nas w głowie jakieś fale, które można w jakiś sposób sterować w pewnym sensie. Jesteśmy, wiadomo, jakoś tak w miarę ukształtowani, że wiadomo, są ludzie bardziej taki ekspresywni albo bardziej tacy introwertyczni, tak? Którzy po prostu mają taki profil w swojej głowie i wiadomo, że oni tacy będą. I to nie chodzi o to, żeby ich zmienić, żeby oni byli tamtymi drugimi, albo tamci, żeby byli tymi pierwszymi. To nie o to chodzi. Zaczęliśmy od biznesu w tym wszystkim, nie? I okazało się, że w tym biznesie, że profil fal tych ludzi, na przykład zakładamy dwóch menadżerów, którzy piastują te same stanowiska, ale są skrajnie różnymi ludźmi, tak? Jeden jest spokojny, opanowany, lubi mieć wszystko przygotowane od początku do samego końca, a drugi jest po prostu totalnym szaleńcem, tak? I on lubi mieć sprawy już postawione na ostrzu noża, żeby je załatwić, tak? Bo nie lubi po prostu tego robić regularnie, lubi po prostu już jak mieć wszystko nagromadzone, to jest taki po prostu, wtedy się mobilizuje. I to nas odśniło, bo tak naprawdę, bo nie chodziło o to, żeby z nich zrobić jakąś średnią, tylko żeby właśnie pomóc im jeszcze bardziej ulepszyć tą swoją wersję samego siebie i tak naprawdę to nam dało tak jakby pierwszy, tak jakby była nasza wskazówka, że kurczę, to jest chyba ta droga, a potem tak naprawdę pandemia nam trochę, można powiedzieć, się przysłużyła do tego wszystkiego, bo ona trochę z jednej strony namieszała nam w tym początkowym biznesie, ale potem przez to, że pojawiła się ta pandemia, no to pojawiły się jakieś takie problemy właśnie i właśnie kardiologiczne. Potem gdzieś tam właśnie przy okazji tutaj tych oddechów okazało się, że to bardzo może pomóc właśnie w stomatologii. No i tak wiadomo, po prostu kroczek po kroczku zaczęliśmy gdzieś tam próbkować, jak to by się sprawdziło w danych działkach i nagle się okazuje, że jest zastosowanie tego praktycznie w każdej takiej działce, gdzie właśnie mamy do czynienia z koncentracją, stresem, umiejętnością, kurczę, takiego odpuszczenia sobie, wyluzowania się takiego naturalnego, ale a nie chemicznego czy farmakologicznego.
A gdzie należy szukać więcej informacji na ten temat?
To odsyłam oczywiście na naszą stronę waves.com.pl. Tam są właśnie te wszystkie programy, o których dzisiaj mówiłem. Też mamy profil na Facebooku i na Instagramie. Waves.com.pl na Instagramie i Waves of Harmony na Facebooku.
A mówił to wszystko Piotr Myszka, reprezentant klubu AZS AWF IS w Gdańsku, reprezentant Polski w windsurfingu. Dzięki Piotrek za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam Was serdecznie i pamiętajcie, no, pozytywne nastawienie i wszystko się uda.
Dzięki wielkie, Bartek Wasilewski, to wszystko dzisiaj w Kafe AZS. Do usłyszenia niebawem. Cześć!
To jest Kafe AZS.